Pociąg ekspresowy Weszło-Polanin relacji Polska, Euro 2020, przez Włochy, Belgię, Holandię, Niemcy, Austrię, Anglię, Chorwację, Francję, Hiszpanię, Szwecję, Słowację, Portugalię i Węgry, odjeżdża z toru Weszło FM. Załoga konduktorska w składzie Wojciech Piela i Monika Wondołowska życzy przyjemnej podróży.
Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w czwartym już odcinku naszego wyjątkowego, wspaniałego, niepowtarzalnego programu Eurotrip.
Monika Wondołowska.
Wojtek Piela.
I jest nasz realizator, czyli Juliusz Mikołaj.
Czyli tak, a czemu Mikołaj?
No bo śnieg dzisiaj padał.
I w sumie dobrze, że jesteśmy przy Mikołaju, bo możemy sobie pomyśleć o takich śnieżnych, zimnych państwach. Bo dzisiaj zajrzymy do takiego mroźnego państwa.
Tak, dzisiaj Maroko. Maroko, nowy kraj europejski.
Jedno oko na Maroko.
Wciągnięty anschlussem przez Hiszpanię. Nie, dzisiaj tak naprawdę Finlandia, czyli no jeden z bardziej sensacyjnych uczestników zbliżających się Mistrzostw Europy, no bo to dla Finów będzie pierwszy w historii udział na tego typu imprezie. Reprezentacja tego kraju no całkiem nieźle poradziła sobie w eliminacjach, przegrywając w grupie tylko z Włochami, zajmując drugie miejsce. No a w pokonanym polu drużyna Finlandii zostawiła no na przykład Grecję, Bośnię i Hercegowinę, Armenię i Liechtenstein, więc no takie zespoły, które no zwłaszcza Grecja, tak, czy Bośnia, no to grały już na wielkich, wielkich imprezach. Armenia też całkiem nieźle rozpoczęła teraz te eliminacje do Euro, więc no pokazuje, że tkwi w niej jakiś tam potencjał. 6 meczów wygranych w eliminacjach przez reprezentację Finlandii, 4 przegrane, ani jednego remisu podopieczni Marku Kanervy nie zanotowali.
Ale nie wiem, czy pamiętasz taki mecz, że 7 października Polska grała z Finlandią i wygrała 5-1.
No tak, tak, tak. Wygraliśmy 5-1. Wtedy Finowie nie wystawili składu najmocniejszego, natomiast no, my też testowaliśmy wielu zawodników i no, był to taki pokaz siły naszej reprezentacji, nie ma co ukrywać. No ale Finowie to też jest taka drużyna nieoczywista, bo oni potrafili na przykład miesiąc później pokonać Francję 2-0, więc to też jest ciekawa sprawa. Ostatnie 3 mecze marcowe dla Finów kończyły się 2 remisami i 1 porażką. W eliminacjach do Mistrzostw Świata zremisowali 2-2 z Bośnią, więc tutaj no znowu na ten zespół trafili. Także zremisowali na wyjeździe z Ukrainą 1-1. Przed nimi jeszcze starcia też z Francją i z Kazachstanem, no bo właśnie w takiej grupie Finowie się znaleźli. No a także zagrali mecz towarzyski ze Szwajcarią, przegrany 3-2. O tych spotkaniach będziemy sobie rozmawiać z Mateuszem Dubiczenko, czyli ekspertem tamtejszego futbolu, fanem Veikkausliigi, czyli ligi fińskiej.
Jak to się dobrze mówi? Veikkausliiga, tak?
Veikkausliiga, okay. Tak. Jak coś, to będzie nas Mateusz poprawiał. A w drugiej części będziemy rozmawiać z Michałem Sławutą, czyli byłym bramkarzem ŁKS-u na przykład. Był członkiem też tego ŁKS-u, który zdobył Mistrzostwo Polski swego czasu. Ale przede wszystkim to też z punktu widzenia naszego programu były bramkarz fińskich klubów, czyli takich zespołów jak FC Haka, FC Lahti, Musan Salama, Tampereen Palo Veikot, Palo Sepot. No, trudne te nazwy fińskie.
Ja boję się trochę wymieniać te nazwy, że pokaleczę ten język fiński. Bo jest chyba trudnym językiem.
No, także w tym zespole mistrzowskim ŁKS-u co prawda żadnego meczu nie zagrał, był jeszcze takim młodym, wchodzącym dopiero zawodnikiem, ale no w Finlandii za to coś tam pograć zdążył. Nawet w drużynie z Jarim Litmanenem swego czasu był, czyli no taką największą legendą chyba fińskiego futbolu, no i na pewno też o to go
Powiem
podpytam.
Ci coś, Wojtek, teraz. Mhm. Hej, Olen Monika.
No i to znaczy, nazywam się Monika?
Tak.
No to widzisz.
Język fiński fantastyczny.
Tak, tak. Też mieliśmy okazję posłuchać muzyki fińskiej na Dzień Dobry, bo tutaj okazuje się, że nasz Juliusz Mikołaj zna również kawałki z tamtego rejonu świata, no i raczył nas nimi i myślę, że będzie też raczył dalszej części naszej audycji. No a teraz dzwonimy już sobie do Mateusza. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć, że się usłyszymy. O, z tego co widzę, z tego co słyszę, chyba mamy już z nami Mateusza na antenie. Także halo, halo, cześć, jesteś z nami?
Tak, już jestem, witam.
Cześć Mateusz, hej.
Bardzo dobrze, że się słyszymy. Mateusz, słuchaj, no będziemy rozmawiać sobie troszeczkę o reprezentacji, która no jest ci pewnie bliska, tak samo jak Polska, albo nawet może troszeczkę bliżej, kto wie, czyli drużynie Finlandii. No, jak powiemy, że najbardziej sensacyjny uczestnik zbliżających się Mistrzostw Europy, to będziemy mieli rację, czy byś tutaj upatrywał jeszcze kogoś innego?
Myślę, że to będzie prawda w 100%. Najbardziej sensacyjny, aczkolwiek jest to generacja piłkarzy, po której progres widać było już od kilku lat. Więc to jest takie zwieńczenie lat pracy Marku Kanerwy.
Aha. No i czego się spodziewasz po Finach na tych zbliżających się mistrzostwach? Oni zagrają w grupie z Duńczykami, z Belgią i z Rosją. No i widzisz tutaj szansę na wyjście z tej grupy?
Jakieś minimalne szanse są, aczkolwiek wielkiej presji sami Finowie nie nakładają na reprezentację. Chodzi tylko o to, żeby godnie się zareprezentować, żeby nie było zera punktów, być może jednego. Chcą powalczyć o jakiekolwiek punkty, jakieś jedno zwycięstwo może. To jest ich najwyższy cel. Oczywiście gdzieś tam cichutka nadzieja może na jakieś awanse są, ale raczej bez wielkiej presji.
A ja bym cię chciała zapytać o lidera kadry w Finlandii. Tak jak u nas Robert Lewandowski, tam w Finlandii jakie nazwisko mógłbyś wskazać?
Zdecydowanie Teemu Pukki. To jest lider nie tylko jeśli chodzi o strzelane bramki, bo praktycznie w każdym meczu, w co drugim meczu reprezentacji strzela bramka, ale to też jest dyrygent w szatni, to jest najlepszy piłkarz, najwięcej wart piłkarz w całej reprezentacji, gwiazda Championship, tak więc on jest tym dyrygentem i najważniejszą postacią zdecydowanie.
Tak, on gra w Norwich City.
Tak. Mhm. Powiedz mi, Mateusz, jakie ty masz odczucia po tych ostatnich spotkaniach reprezentacji Finlandii? No bo tak jak tutaj mówiliśmy, trzy mecze, podobnie jak nasza kadra w marcu Finowie rozegrali bez zwycięstwa, no ale dwa remisy z takimi solidnymi drużynami europejskimi w eliminacjach, czyli z Ukrainą i z Bośnią, porażka też towarzyska ze Szwajcarią. No i co tutaj możemy powiedzieć?
Jeżeli chodzi o te mecze eliminacyjne, to raczej są przyjmowane dość pozytywnie, bo zarówno Bośnia, jak i Ukraina to są ci główni rywale Finlandii w kontekście awansu, bo Francuzów w ogóle nie liczą w tej kategorii, zupełnie inna liga. Czy dużo pozytywów z tych meczów? Raczej nie. Kanerva trzyma raczej się ryzów swojej ekipy, wąskiej ekipy piłkarzy. Cały czas doszkala system z pięcioma obrońcami, który wprowadził jeszcze w Lidze Narodów z Włochami. Co ciekawe, tylko jeden mecz wygrali w tym ustawieniu i to było to spotkanie z Francją. Cały czas doszkala, zdarza się naprawdę dużo błędów w defensywie i to jest największy problem, bo ofensywa z tym Pukkim, czy młodym Valakarin, który robi furorę w lidze cypryjskiej, daje sobie radę. Myślę, że to jest najważniejsze. Bo jeżeli chodzi o mecz towarzyski ze Szwajcarią, raczej niewiele wniosków poza tym, że Pohjan Palo pokazał, że tak naprawdę będzie tym napastnikiem numer dwa, a reszta tego drugiego garnituru no nie zaprezentowała się jakoś tak, żeby mogła się bić o miejsce w szerokiej kadrze na Euro. Mhm.
No właśnie, jakiego ty się spodziewasz podejścia Finów do tych meczów na Euro? To będzie raczej taka defensywna piłka obliczona na to, żeby urwać punkty jakiekolwiek tym mocniejszym nacjom, czy no z racji tego, że w sumie też Finowie nie mają nic do stracenia, no to wyjdą z otwartą przyłbicą i na przykład jak patrzysz na taki mecz, nie wiem, Finlandia-Rosja, to się bardziej spodziewasz w wyniku 0-1, 0-0, czy jak będzie na przykład, nie wiem, 3-3, to też się nie zdziwisz?
Raczej wynik 0-1, 0-0, z racji tego, że Kanerva do tych meczów o punkty podchodzi bardzo spokojnie, głównie nastawienie na grę defensywną i szybkie kontry, bo Pukki pomimo tego, że wygląda dość siermiężny i na takiego silnego napastnika to jest dość szybki i z tego atutu bardzo często korzystają.
No w pamięci nas przede wszystkim pozostaje też ten mecz towarzyski z Gdańska z zeszłego roku, kiedy no dosyć wysoko wygraliśmy z reprezentacją Finlandii 5-1. To był taki mecz, po którym wielu zawodników Marku Kanerva odrzucił w kontekście selekcji na Euro, no bo Finowie też wtedy zagrali trochę rezerwowym składem.
Nie, te nazwiska ciągle są w obiegu, aczkolwiek no raczej też nie są brane poważnie w kontekście Mistrzostw Europy. Kilku z nich było kontuzjowanych, więc nie znalazło się teraz w reprezentacji. Raczej nie było skreślenia całkowitego, aczkolwiek nie są to piłkarze, których Kanerva planuje zabrać na mistrzostwa.
A ilu piłkarzy znajduje się w kadrze z Veikkaus Ligi, chyba dobrze powiedziałam? Bo no wiemy, że ta liga nie stoi na jakimś wysokim poziomie i też chciałabym cię zapytać trochę o podejście Finów. Nie wiem, czy masz wiedzę jakąś na ten temat, ale piłka nożna nie jest sportem narodowym w Finlandii i jak to wygląda z publicznością?
Jeżeli chodzi o powołania z ligi fińskiej, z Veikkausliigi, tak jak powiedziałaś poprawnie, obecnie był tylko jeden piłkarz. Raczej są to pojedyncze nazwiska właśnie dwóch, trzech zawodników, o dziwo z formacji defensywnej, bo piłkarze ze środka pola czy ofensywy stanowią sile mocniejszych lig zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, widownia na meczach reprezentacji jest zawsze dość spora. To nie jest to zapełniony kompletnie stadion, na przykład olimpijski w Helsinkach, niedawno otwierany. Natomiast ten awans i te ostatnie miesiące gry trochę retorykę wokół piłki nożnej poszerzyły w Finlandii. Mówi się coraz odważniej o tym sporcie, coraz więcej ludzi ogląda. Większy progres też chce robić sama Liga Fińska. Więc cały ten awans też myślę, że poza tym wyjazdem na to Euro da też dużo na przyszłe lata w fińskiej piłce.
No właśnie, istnieje jakiś taki system szkolenia młodzieży i jakieś takie namacalne dowody tego, że w ostatnich latach no, ten wysyp talentów nie jest przypadkowy i ta generacja piłkarzy, która jest teraz, no to nie jest po prostu, no nie okaże się być taka jednorazowa raz na wiele lat, czy niekoniecznie?
To znaczy efektów jeszcze tak dobrze nie widać, natomiast coraz częściej, coraz odważniej w fińskich klubach czy młodzieżowych reprezentacjach są zatrudniani trenerzy z Hiszpanii, z Anglii, coraz więcej stawia się na grę piłką, nie tylko na długie podania, coraz więcej techniki. Skupia się tak naprawdę w szeroko pojętej piłce nożnej dla młodych piłkarzy, żeby nie byli tylko w jednej dziedzinie dobrzy, ale uniwersalnie na boisku.
Ten mecz z Francją, o którym wspominałeś, wygrany towarzyski 2-0 też w tamtym roku, to było dokładnie 11 listopada, no pokonany zespół mistrzów świata na ich terenie. Jak to się stało? Może chyba tak po prostu skończę, no bo to jest pytanie, myślę, które wyraża jakiś taki szok też, nie tylko pewnie z mojej strony.
Sami Finowie byli bardzo zaskoczeni tym spotkaniem, bo to nie był mecz, w którym Kanerva desygnował pierwszą jedenastkę. To też był mecz z testowanymi piłkarzami, nawet tymi, którzy strzelali bramki, bo debiutowali Ford, debiutował Valakari, obaj zanotowali po trafieniu. Myślę, że to był taki złoty wieczór dla fińskiej piłki. Może niekoniecznie jakieś logiczne wnioski można wyciągnąć z tego spotkania. Po prostu mieli swój dzień, mieli trochę szczęścia tak naprawdę, bo Francuzi mieli swoje okazje, ale udało im się. Może po prostu chodziło, że jeden taki mecz musieli rozegrać.
No tak, szkoda w takim razie dla Finów, jeżeli by to się miało sprawdzić, że miało miejsce przed Euro, a nie na samym turnieju, no ale zobaczymy, no może też jakoś sprawi to, że podbudują się ich morale. Ja też chciałem zapytać teraz o Roberta Iwanowa, zawodnika z Warty Poznań, który w reprezentacji Finlandii się pojawił. No to może być taka dosyć osobliwa historia, myślę, że fajne zwieńczenie tej znaczy pewnie w Warcie nie chcieliby, żeby było zwieńczenie, no ale ukoronowanie tego pięknego sezonu i tej pięknej drogi, którą ten zespół przebył w ostatnim czasie, i awans, tak, i ekstraklasa, i pozyskanie zawodnika z zagranicy, który ma szansę na wyjazd i reprezentowanie tej Warty na Mistrzostwach Europy. Jak ty widzisz szansę właśnie Roberta Iwanowa na wyjazd i skąd on się wziął w reprezentacji Finlandii? Czy rzeczywiście według ciebie to jest taki na tyle dobry piłkarz, że on tam się odnajduje?
To znaczy, akurat w tej sytuacji był brany do reprezentacji też ze względu na kilka kontuzji wśród środkowych obrońców. Sam Robert, jak utrzymywałem z nim kontakt, mówił, że jego celem jest gra w reprezentacji i chciałby na te mistrzostwa pojechać, na jakiekolwiek mistrzostwa, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że na tą chwilę na tyle zbilansowana jest ta reprezentacja, że może tej szansy nie dostać, ale walczy o przyszłość w reprezentacji. Myślę, że jest dla niego miejsce, bo takich wysokich obrońców pochwalą sobie bardzo, jeśli chodzi o fińską defensywę, i na przyszłość ma duże szanse. Czy na te euro? Raczej wątpliwe, no musiałby tutaj liczyć na jakieś urazy w środku obrony.
Ale warto jeszcze powiedzieć o Peteri Forssell, bo znamy tego piłkarza ze Stali Mielec. Jak on jest tam odbierany w Finlandii?
To znaczy, wcześniej jak najbardziej chwalili jego grę techniczną. Był przez moment nawet dość ważnym ogniwem w reprezentacji. Natomiast teraz jego rola osłabła na tyle, że od 2019 roku nie otrzymywał powołań. I to jest, myślę, już taka zakończona trochę droga dla niego, bo na pozycję fałszywej dziewiątki, jak czasami grywał, czy dziesiątki, Finowie mają już młodych pomocników, którzy grają w mocniejszych klubach i na nich będą stawiać.
No ale jak jesteśmy przy Stali Mielec, no to też przy Albinie Granlundzie możemy się zatrzymać, takim zawodniku, który ma nazwisko podobne do takiego norweskiego skoczka, który był trochę bardziej popularny ostatniej zimy w Polsce, czyli Graneruda, ale no on też tutaj został ostatnio powołany do reprezentacji, nawet też zagrał w tym meczu eliminacji Mistrzostw Świata, wszedł na 16 minut z Ukrainą. Tutaj widzisz większe szanse niż w przypadku Iwanowa, no bo to też by była niesamowita historia, żeby na przykład, no tego mu nie życzymy, ale no jest to bardzo możliwe, że spadnie na przykład ze Stalą Mielec i zostanie jednocześnie powołany na Mistrzostwa Europy.
Myślę, że szanse Granluda są naprawdę spore, bo rywalizacji na prawej obronie, tak naprawdę prawym wahadle, bo przy tym ustawieniu z trzema stoperami tak trzeba będzie grać. Albin ma szansę na bycie numerem dwa po Nikolaju Alho. I ten mecz z Ukrainą miał być tak naprawdę jego spotkaniem w pełni, ale poprzez wstrząs mózgu musieli go ściągnąć z boiska, bo nie był w stanie kontynuować gry. I tylko to wpłynęło na to, że zanotował 17, a nie 90 minut.
No to ciekawe, o czym mówisz. Natomiast jeśli chodzi o popularność i poziom ligi samej, on też idzie do góry. I jakie są takie kluby, które mógłbyś wymienić, jakie teraz są takie najmocniejsze? I czy widzisz rzeczywiście jakiś progres i szansę, że na przykład, nie wiem, w tej lidze Konferencji Europy, która rusza od przyszłego sezonu, też jakiś fiński zespół do fazy grupowej na przykład dojdzie?
Myślę, że to jest nadrzędny cel dla Hojeko na następny sezon, stąd dość szeroka kadra i już od tamtego roku mocne nazwiska z braćmi Riski na czele. Poza tym cały czas progres pod wodzą hiszpańskiego trenera robi Inter Turku i Kups, które dwa lata temu sięgało po Mistrzostwo Finlandii. To są te trzy zespoły, które notują progres, nie osłabiają swoich kadr, a wręcz odwrotnie, wzmacniają tymi najmocniejszymi z pierwszej czy z drugiej ligi fińskiej piłkarzami. Ale na teraz to tylko Hojko jest takim kandydatem, który może obić się czy powalczyć o fazę grupową.
No będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Natomiast jeśli chodzi, tak jeszcze mi się nasunęło na przykład o podejście kibiców do reprezentacji, tak jak oni tak na przykład patrzą, że no nie wiem, gra taki Granlund na prawej obronie, gość, który tam z ekstraklasy zaraz może spaść, to jest dużo takiej właśnie, nie wiem, szydery, gdzieś tam takich negatywnych nastrojów, że po co my w ogóle na to euro jedziemy i jakieś tam baty zbierzemy, czy właśnie tak się nie patrzy trochę na przynależność klubową poszczególnych zawodników, czy na poziom i bardziej jest jakaś taka, nie wiem, radość i ekscytacja tym, że w ogóle Finlandia się znalazła na tym euro.
Dla nich ten turniej to zdecydowanie radość i powód do świętowania. Ogólnie całej reprezentacji nie ogląda się poprzez pryzmat klubów, w których grają piłkarze. Owszem, spojrzy się na Pukkiego czy Hradeckiego, no bo to są już jakieś poważne nazwiska w europejskiej piłce, natomiast reszta to ma być po prostu dobrze dobrana paczka przez trenera Kanerwę i tak się patrzy na całą reprezentację.
Mateusz, tak cię słucham i chciałabym cię zapytać tak trochę prywaty, skąd u ciebie wzięła się pasja do tej ligi fińskiej?
Zaczęło się dawno, to tak naprawdę było od muzyki trochę rockowo-metalowej. Później pochłonęła cała kultura, tradycja Finlandii. Stwierdziłem, że skoro oglądam dużo piłki, to może czas na coś nieoczywistego.
Właśnie, bo to jest takie dość nieoczywiste, ale bardzo fajnie. Fajna zajawka.
No właśnie. Toivio i Arajuri, co o nich możesz powiedzieć z kolei, no bo to też dwóch znajomych z polskiej ligi, zaprawdę już nie grają parę lat, no ale Arajuri nawet z Lechem sięgał po tytuł mistrza Polski. Toivio z kolei no grał w Brukbecie Termalice, może tak po prostu powiem, bo tam różnie mu szło, no ale w reprezentacji cały czas się pokazują.
Pokazują się i są tak naprawdę najważniejszymi środkowymi obrońcami, tak więc wokół nich jest budowana ta trójka w środku i ktoś będzie do nich dokoptowany. W momencie, kiedy Toivio odchodził z Niecieczy i nie mógł znaleźć klubu przez kilka miesięcy, to w Finlandii strasznie to przeżywano. Martwiono się, że nie będzie gotowy na mecz reprezentacji, więc nawet pomimo tego nieudanego okresu w Polsce wierzono w niego i wiedziano, że on będzie tym podstawowym stoperem.
Mhm. No i cóż, zobaczymy, jak się sprawdzą już na tym tle poważnych rywali na Euro, ale jak widać z tą kadrą Finlandii też można się identyfikować, no bo jest kilku ludzi związanych z również polską ekstraklasą. Mateusz, dzięki wielkie za rozmowę, dużo zdrówka,
trzymaj.
Chociaż poczekaj chwilę, jesteś jeszcze, bo tak mi się nasunęło, jak mówisz o tej muzyce takiej rockowo-metalowej, to może tutaj podrzucisz jakiś nam kawałek fiński, który byśmy w naszej audycji zagrali. Masz coś takiego na szybko?
Ale nie wiem, czy tytuł dobrze zapamiętacie.
No to
postaramy się.
Jak coś, to zaraz tutaj spróbuję zapisać.
Jest piosenka zespołu Jo.
Jo, a jak to się
pisze? A jak się pisze J i O, czy Y i O?
Y-O.
Dobra, Y-O. I tytuł?
Rakkaus,
no.
On.
Dobra, i mamy on Lumi Valkoinen, tak?
Tak, zgadzam.
Dobrze, no to widzisz, wyskakuje.
No to zagramy na
pewno. No to za moment zagramy, ja tutaj jeszcze podeślę. Ma już Jasiek, no Jasiek to chyba zna te klimaty, bo tak od razu jak...
Jak ochoczo, zawsze tak...
Tak, od razu jak przed wejściem tutaj na antenę coś mówiłem, że Finlandia, to poczekaj, ja to mam tutaj do zagrania, także chyba tutaj byście się mogli jakoś rzeczywiście skumać. Mateusz, dzięki wielkie, tak jak dużo zdrowka.
Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Wszystkiego dobrego.
Gol! Gol! Weszło!
Fajna piosenka, przyznam.
Tak.
Fajnie poznać nowe rytmy fińskie.
Może nie jest to Krzysztof.
Janiu tak na mnie spojrzał i pokazał okejkę, że też mu się bardzo podobało.
Tak pokazał. Może nie jest to Krzysztof Krawczyk, ale też nie jest to na przykład rozgotowany makaron w wodzie.
Słuchać.
Jesteśmy ponownie na antenie, to jest audycja Eurotrip. Rozmawiamy sobie dzisiaj o reprezentacji Finlandii, o zespole, który awansował na 24-zespołowe Euro. Za nami Mateusz Dubiczenko i spec tamtejszego futbolu, który nam poopowiadał trochę o szansach fińskiej reprezentacji, która zmierzy się już w czerwcu z Danią, Belgią i z Rosją. A teraz zadzwonimy sobie do Michała Sławuty, byłego bramkarza fińskich klubów. W sumie 14 lat tam spędził, bo jeszcze później też był trenerem bramkarzy, a jako zawodnik grał w FC Lahti głównie, ale też FC Haka, w Palo Sopot, w Tampereen, Palo Veikot, Porin, Palo Viljat, Musan Salama i FC Haka. Chyba dobrze wymieniłem te wszystkie kluby. No i podpytamy go troszeczkę o te wspomnienia związane właśnie z grą
w FC
Finlandii.
Haka grał nawet dwa razy.
Tak. I troszeczkę właśnie też aspekty takie bardziej życiowe. No kraj na pewno trochę inny niż niż Polska. Taki halo, halo, panie Michale, słyszymy się na antenie. Dzień dobry, audycja Eurotryb.
Dzień dobry, dzień dobry.
Tak, o Finlandii sobie troszeczkę rozmawiamy. No jak temat Finlandii, no to tak przy okazji gdzieś tam, jak się sprawdza zawsze lista Polacy, którzy grali w Finlandii, to tam pana nazwisko akurat wysoko, tak się złożyło, prawda?
No tak, trochę miałem szczęścia.
No właśnie, to skąd tak...
Aczkolwiek trzeba pamiętać, że to moje nazwisko to po ojcu, więc ojciec też tam grał, także nie wiadomo, które jest wyżej, moje czy jego.
No właśnie, te związki gdzieś tutaj też właśnie z tatą sprawiły, że pan w 2002 roku do Finlandii trafił. Czy to była inna trochę historia? Jak to się stało?
Właśnie, jak to się zaczęło wszystko?
Nie, no przede wszystkim przez ojca znajomego zadzwonił, poszukiwali bramkarza do Haki Valkeakoski. A mnie się akurat w Polsce wtedy kontrakt kończył. No i tak jakoś wyszło, że pojechałem zobaczyć. W sumie na wakacje, a zostałem na następne 15 lat.
To takie długie, przedłużone te wakacje, można powiedzieć, no, troszeczkę.
Dosyć długie, tak.
No i jak wspomnienia, jak wrażenia, jak się podobało w Finlandii?
Jak się mieszka w Finlandii?
No myślę, że się podobało, skoro siedziałem 15 lat tam, także...
Okej.
Okay. Tak, można to tak ująć. Nie, bardzo miłe, sympatyczne. Z dzieciństwa kraj znałem, więc żadna nowość... Fajnie, ogólnie wspominam, no mogę powiedzieć, że moja druga ojczyzna, tak?
A jacy są Finowie? Jak można ich rozróżnić? Co mają takiego, czego nie mają Polacy?
Dobre pytanie. Przede wszystkim jest to poukładane życie bez stresu. Myślę, że to jest takie, że wszystko co robią, robią, ale... Ale tak na luzie, w ten sposób, aczkolwiek z dystansem. Chyba tak spontaniczności tam za dużo nie ma. To myślę, że to jest taka największa różnica.
Czyli Finowie są tacy spokojni, zrównoważeni, tak?
Tak, tak.
Mhm. To trochę inni niż Polacy.
Czyli, czyli rozumiem, że gdzieś tam największe wspomnienia, takie bym powiedział, z imprez sportowych, to raczej z Polski, a nie z Finlandii, tak?
Po prostu są inne. To jest tak ciężko porównać, bo to zależy kto co lubi, tak? Nie można wrzucać wszystkiego do jednego wora, że jak to nie jest takie, jakie powinno być, to już może być niefajne i w drugą stronę, tak? Po prostu coś innego. No. Natomiast myślę, że każdemu by się podobało.
A jeśli chodzi o naukę języka, jak to u pana było? No bo ten język fiński, to nauczył się go pan tak w ogóle w 100%?
Ojciec grał w latach 80. i początek 90. Ja tam parę razy byłem w Finlandii, także jako dziecko się coś tam tego fińskiego nauczyłem. A później to się śmiałem, że w 2002 to był Finglish, czyli to co nie było po fińsku, to było po angielsku. No i tak łamane to wszystko było, a jak nie, no to jeszcze paluchy zostają i na migi można, nie? Także nie było źle, dałem radę.
No tak, ale jakoś tam pan funkcjonował, no bo z tego co gdzieś tam nawet wyczytałem, tak przez lata pan miał żonę z Finlandii, tak? Więc...
No, akurat to też mi się udało w życiu, czyli poznałem i Polki i Finki, od tych lepszych i gorszych stron. Synów dwóch mam również w Finlandii urodzeni, także no myślę, że to też był jakiś powód, że jednak te 15 lat tam zostało. Mm-hmm.
A na pytanie Finki czy Polki będzie pomidor odpowiedź, czy jakoś tutaj da się rozróżnić?
Nie, no ja zawsze jak Polska z Finlandią gra, to stawiam na remis.
Okej. No ale też Finowie z tego, co tam się zawsze mówi, tak, no to jeśli chodzi choćby o te aspekty... bym powiedział gastronomiczne i różne alkohole, no to tam też no nawet ta wódka jest Finlandia przecież słynna, tak? Gdzieś to było też obecne, że oni lubią wypić, czy to nie jest aż tak do końca?
Nie, no tutaj akurat się za bardzo nie różnią od nas, tak?
Aha.
Czyli akurat pod tym względem jesteśmy podobni, jedynie co tak mogę po cichu zdradzić, to jednak były czasy, że Finn jak już usiądzie, to aż nie padnie, pije, natomiast no oczywiście w Polsce podobnie jest, natomiast no u nas jeszcze się niektórzy potrafią powstrzymać.
No tak, okej.
Okay. A tam, tylko że no mówię, tam jednak jest ten problem też związany z tym, że no pół roku w kraju jest ciemno, a pół roku widno, jak ja to się śmieję, a nie mówiąc już o Rovaniemi gdzieś tam na północy, gdzie tam jeszcze dużo jest ciemno, więc myślę, że klimat też troszeczkę wpływa na nich w ten sposób, że może to też jakiś powód, że zaglądają do kieliszka, no z racji tego, że trochę deprechę można złapać, jak ciągle jest ciemno. No,
no ta, a w saunie też tam popijają, bo to chyba też tam jakieś...
To też się zdarza, ale to raczej mówię, raczej piwem się raczą i kiełbasy jedzą, także to też jest coś, co się tam nauczyłem.
Okej. Coś, co różni też Polaków i Finów akurat, to chyba ta kwestia tych zeznań podatkowych, takich publicznych, tak? Że tam chyba to jest, że każdy,
to tak, to,
każdy
to
wie, ile zarabia, tak? Każdy wie, ile kto zarabia.
To rzeczywiście jest rzecz, która no pewnie w naszym kraju w żaden sposób by się nie sprawdziła. Natomiast w Finlandii nie mają z tym problemów. Jak ja byłem, to było publikowane bodajże w grudniu, no, jakoś na początku grudnia, i przez dwa dni to były najlepsze newsy w gazetach, bo byli no dosłownie wszyscy chyba Finowie, każdy sobie mógł zobaczyć, ile sąsiad zarabia, ile inni piłkarze w innych drużynach. I to było okej. Okay. Także dwa dni pogadali, pośmiali się albo i nie, a później wracało wszystko do normalności. Mhm. Także chyba nie są w ten sposób, no myślę, zawistni jak no niektórzy Polacy, bo nie chcę teraz generalizować oczywiście, ale tam raczej się starają, żeby mieć tyle, co sąsiad, a u nas no, w drugą stronę, czyli żeby sąsiad miał jeszcze mniej niż my mamy.
No u nas to trochę inaczej wygląda. A jak z pana perspektywy właśnie wygląda futbol w Finlandii? Jak Finowie się na niego zapatrują? Bo wiemy, że to nie jest sport narodowy.
No nie, ja nie będę ukrywał, że jednak no głównym sportem Finlandii to jest hokej, więc gdybym potrafił grać w hokeja, to bym miał bardzo dobrze. Natomiast wybrałem piłkę nożną i oczywiście jest to sport, który gdzieś tam się przewija w telewizji, w prasie i ludzie chodzą, natomiast nie jest to sport, nie wiem, powiedziałbym, że masowy, tak? Czyli bardziej jakieś tam, jakiś hokej, właśnie bardziej sporty zimowe niż tradycyjna piłka. Chociaż no mówię, no też klub HJK Helsinki występował w Champions League w latach 90. bodajże, już nie pamiętam dokładnie roku, także coś tam się im też udało osiągnąć.
No coś się udało i wtedy i teraz, tak, no bo ten awans na euro reprezentacji, duże nadzieje pan wiąże z występem tej reprezentacji, czy tak raczej dla nich to będzie przygoda?
To znaczy ja troszeczkę się śmieję, no bo nie oszukujmy się, że w dzisiejszych czasach awansować gdzieś tam to jest naprawdę trudno, bo już grają chyba wszyscy.
No tak.
Natomiast oczywiście jest to jakieś wyróżnienie i może w ten sposób troszeczkę ta piłka fińska we własnym kraju ruszy, bo w każdej dziedzinie sportu, jeżeli szło koszykarzom, to od razu kibice jeździli za nimi po całym świecie, tak samo z siatkarzami, więc mam nadzieję, że jakoś to też troszeczkę tą piłkę rozrusza, tak?
Mhm. Też chyba sporty motorowe, prawda, nie? W Finlandii ten popularny, no bo i Kimi Raikkonen jeździ w formule i Valtteri Bottas teraz, tak? Więc jak akurat jak na taki kraj, no to w formule tych swoich przedstawicieli no, mają.
Tam zawsze po lasach jeździli, zresztą Formuła 1 tak, ale również te rajdy WRC.
WRC, tak.
Tak, czyli tam też mieli sporo swoich zawodników, tylko że to też jakiś czas temu, od dłuższego czasu nie słyszałem jakiegoś ciekawego nazwiska fińskiego, zdarzają się, ale no, nie są to aż tacy kierowcy jak kiedyś, z czego to wynika, nie umiem powiedzieć.
No i skoki też podupadły przede wszystkim w Finlandii.
No to też chyba wiadomo, że... Można powiedzieć, że era skoków się chyba na Jannach, ona nie skończyła, a wcześniej przecież mieli gwiazdy nie z tej ziemi, także no tutaj akurat życzę, żeby wrócili, bo skoki oglądam w telewizji, lubię, więc chciałbym, żeby też znowu wróciło to, co dobre w Finlandii w skokach.
O, no to
czyli żeby zajmowali miejsca w pierwszej dziesiątce, a nie w trzeciej.
Mógłby pan o tych skokach narciarskich porozmawiać, bo tutaj mamy eksperta, Wojtek Piela, właśnie ekspert narciarski, więc zaraz audycja
akurat wiesz, o fińskich
tego.
Skokach, to ja myślę, że nawet najstarsi fińscy górale tam pewnie nie znaleźliby recepty, więc myślę, że tutaj no co zrobią. Kiedyś było tak, to tak można z krzywym zwierciadle powiedzieć, że no Ahonen, no to nie tylko znany z dalekich wyskoków na skoczni, ale no Matti Nykänen czy Ahonen to i poza skocznią tam lubili trochę, więc może teraz za bardzo profesjonalnie podchodzą ci młodzi po prostu i to z tego wynika, ale...
To znaczy, no przede wszystkim tam z tego, co się orientowałem, to kasę poszło, czyli w pewnym momencie związek nie dostał wystarczającą ilość pieniędzy, żeby wystarczyło na młodzież, no i wiadomo, że jak nie ma młodzieży, to i nie ma sportu, tak? Czyli najpierw jest sport młodzieżowy, a dopiero później ten dorosły i to tak myślę, że gdzieś tam im uciekła jedna generacja, której no właśnie teraz chyba w tych skokach brakuje, tak?
Okej.
Tego z drugiej strony, okej, dla przyjemności też, no ale trzeba poświęcić na tyle czasu, że jest to jakiś tam sposób pracy, no i za coś trzeba żyć, no a młodzież wiadomo, że no, potrzebuje dużo treningu i nie ma czasu na naukę, a co dalej, tak? Także to temat rzeka, można by długo pewnie rozmawiać, jak i w każdym sporcie zawodowym tak to troszkę wygląda, tak?
Jasne, no teraz wiadomo, że też mamy czasy pandemii, więc to się tam pewnie wszystko pozmieniało i w Finlandii i w Polsce, natomiast tak jak sobie przypominamy na to, co było przed pandemią, no to wiemy, że w Polsce, no to jak jest lato, no to gdzieś tam młodzież na ulicach, gdzieś tam kluby i tak dalej, ale to też się nie tylko na życie towarzyskie takie przekłada, ale na przykład, no nie wiem, lubimy być takim narodem gdzieś protestującym, dużo jest demonstracji, jakichś tam prześcieradeł pomazanych i tak dalej. W Finlandii takie obrazki, czy właśnie takiej młodzieży bardzo na ulicach, czy takiej właśnie też czasami ludzi demonstrujących, to jest coś, co w ogóle pan sobie nie wyobrażał, czy jednak też się tak zdarzało, że życie po prostu tętniło na ulicach?
Ja powiem szczerze, że jakieś protesty naprawdę sobie nie wyobrażam. Zresztą no, z tego, co gdzieś tam czytałem, to jest kraj na świecie, gdzie ludziom się żyje najlepiej podobnoż, a przynajmniej w pierwszej trójce z tego, co pamiętam. Także myślę, że Finowie, nieraz się denerwowałem tym, że nie potrafią docenić tego, co mają i jak są u siebie, to narzekają, że to nie działa, to nie działa, to nie działa. Po czym za każdym razem prosiłem ich, że przyjechali do Polski, pomieszkali miesiąc czasu, ale na zasadach takich jak Polak, a nie przyjechać na wycieczkę i wtedy jak jeszcze wrócą do Finlandii i będą narzekali, to będziemy mogli porozmawiać.
No tak.
Także wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, tam też narzekają na swoich, natomiast z perspektywy mojej, czyli no 15 lat tam i tutaj, to grzech narzekać żyjąc tam, tak?
Jasne. Jakąś taką wyjątkowo ciężką zimę pan zapamiętał, czy jak to było?
Znaczy wyjątkowo ciężką, to nie wiem, ciężko powiedzieć, troszkę inaczej niż u nas. Jedno, co zawsze opowiadam, no to był tydzień czasu w styczniu, kiedy temperatura była przez cały tydzień w granicach 24-28 na minusie w dzień, a w nocy 30-32.
A jakie są najwyższe temperatury w Finlandii?
Nie, no zdarzały się oczywiście większe, a natomiast to było na tyle długo, że zostały zapamiętane, bo jednak na jakieś tam 20 stopni to jest jeszcze w miarę normalnie, natomiast powyżej 25, a jeszcze tutaj na południu, czyli te Tampere, Valkeakoski, gdzie Lahti, gdzie ja byłem, to jednak no to są temperatury już takie troszeczkę większe nawet dla Finów, natomiast życie toczy się normalnie, nic się nie dzieje, rury nie pękają, ludzie nie stoją w kolejkach po jedzenie, wszystko działa.
Ja sobie zawsze Finów wyobrażałam w takich wielkich kożuchach, śniegowcach.
Nie, to znaczy tu też... No może w Finlandii zawsze się śmieję, że trochę jest, przepraszam za określenie, wiocha, bo Finowie ubierają się może nie ładnie, a funkcjonalnie, czyli jak jest zimno, to się ubieramy właśnie kożuchy i inne rzeczy, jak deszcz pada, to chodzimy w kaloszach i tak to wygląda, także tam jeden na drugiego no spojrzy, ale się nie dziwi, że co ten ubrał się albo założył, tak, albo jak wygląda. Także ludzie chyba nie patrzą na ciebie przez pryzmat tego, jak wyglądają, tylko kim są, to chyba też myślę, że troszeczkę odróżnia Finów od Polaków jednak.
A w czym to się przejawia, to co pan mówił właśnie, że no porównywanie gdzieś życia w Finlandii, a w Polsce to trochę tak niebo a ziemia i nie powinni narzekać. W czym to widać?
Gdzie to widać? Ja myślę, że to najbardziej widziałem w szkole, jak chłopaki moje do szkoły chodziły, gdzie szkoła darmowa, jedzenie w szkole obowiązkowe, wszyscy muszą jeść, chodzić, oczywiście darmowe, służba zdrowa darmowa, czyli coś, gdzie u nas kiedyś za komuny coś takiego było, czyli mieliśmy w szkole i mleko o 9 się chodziło, pamiętam takie czasy, i była pani pielęgniarka, więc tam jest wszystko pod tym względem zorganizowane tak, żeby jak najbardziej ułatwić życie. Pamiętam przedszkolne czasy dzieci, gdzie rodzice gdzieś tam dalej mieszkali, więc dzieci były dowożone taksówką, zbierane dzieci, taksówka przywoziła po kolei dzieci, za to też państwo płaciło, także no chociażby takie przykłady myślę tutaj, gdzie u nas chyba niespotykane, tak? Mhm.
A jakimi kierowcami są Finowie?
Myślę, że dobrymi i ostrożnymi, a ostrożność też wynika z tego, że no, z tego co wiem, to w Finlandii chyba najdroższe mandaty na świecie są, tak? Płacone są od zarobków procentowo, więc im więcej się przekroczy dozwoloną prędkość, czy popełni jakieś wykroczenie, tym więcej się po prostu płaci.
No tak, więc tutaj
także trzeba... ludziom szkoda pieniędzy, więc jak jest 70, jadą 70, jak jest 90, jadą 90 i tyle, nikt nie wyprzedza, bo po co? Trzeba wyjechać 10 minut wcześniej.
No tak, tak, to trzeba uważać. No dobrze, to jeszcze też o tego Jariego Litmanena chciałem zapytać, no bo był taki moment u pana w karierze, kiedy się spotkaliście w Lahti w jednej szatni, no a większej legendzie w fińskim futbolu, no to chyba mówić nie możemy, niż Jari Litmanen.
Zgadza się. Wspominam to no, bardzo miło, bo to chyba, nawet nie chyba, a na pewno najlepszy piłkarz, z jakim miałem przyjemność się spotkać, a jeszcze siedzieć w jednej szatni. Jedno, co mnie na pewno uderzyło, no bo on miał już parę lat, jak do nas przyszedł, to profesjonalizm, a wynikało to z tego, że był pierwszy w szatni, wychodził ostatni z szatni, na miejscu miał wszystko poukładane, buty kiedyś się pastowało, jeszcze teraz już raczej nie, bo piłkarze takie buty mają, ale buty były zawsze wypastowane, po treningu zostawał pouderzać jeszcze, i to zawodnik, który no był kompletny, tak, a gro młodych Finów zamiast szkolić gdzieś po treningu jeszcze swoje umiejętności, no to tylko czekało, że się trening skończył i szybko uciekali, także myślę, że to było takie największa różnica, plus do tego naprawdę normalny koleżeński gość, można było porozmawiać, w żaden sposób się nie wywyższał, ale to mówię, to chyba jest w naturze Finów, tak, że tacy są, także no... Dla mnie to była gwiazda jakiejś światowej piłki, a normalnie w szatni był to jak najzwyklejszy kolega, tak?
No to tak na koniec, jakaś taka najciekawsza historia w głowie z Jarim Litmanenem, jaka została, nie wiem, czy z sauny, czy spod sauny, to co by mógł pan powiedzieć?
Najlepsza to chyba była taka, że jak trener nie wiedział, jaki trening przeprowadzić, to mówił: Jary, weź zrób jakiś trening, bo nie mam pomysłu.
No tak, i wtedy wszystko już było załatwione, tak?
Tak, no i oczywiście każdy słuchał, co Jary tam wymyślił, a Jary prowadził trening. No oczywiście będąc zawodnikiem, więc to myślę było też takie... Tak, ja wiem, czy śmieszne. No normalne, dla nas to normalne.
No okej. No dobrze, też jako, że jestem z Ząbek, no to już tak chyba zupełnie na zupełny koniec, no to muszę zapytać o Dolkan Ząbki, jak to tam było u pana, bo tam pan chyba też się zahaczył o Dolkan swego czasu, prawda?
Tak, no pół roku akurat byłem w Dolkanie, ale to naprawdę tak stare czasy, że...
Ale to oni grali wtedy chyba jeszcze w drugiej lidze, tak? Dobrze kojarzy?
Znaczy ta,
Dolkan no w sensie, tak, na zapleczu Ekstraklasy, tak?
Na zapleczu Ekstraklasy.
No to dawna druga liga, tak? No bo to dzisiaj pierwsza.
Byłem wypożyczony, tak, ale z tego co pamiętam, to spadliśmy z ligi. Także chyba dlatego może tak niemiło wspominam.
A, no, mam nadzieję, że poza piłkarską przynajmniej było jakoś fajnie.
Było sympatycznie.
A w Ząbkach pan mieszkał gdzieś tam wtedy, czy z Warszawy dojeżdżał?
Nie, ja w Ząbkach mieszkałem, mieliśmy wypożyczone mieszkanie przez klub, z tego co pamiętam.
No, Dolkan to tam przecież, tak powiem, swego czasu bardzo prężnie rozwijając się deweloper.
Bo ja to już się załapałem chyba na tą późniejszą erę, tak?
Tak, no prężnie rozwijający się deweloper.
I były problemy, więc przekładało się to oczywiście na parę złotych, które do tej pory klub mi liczy, więc to nie tylko ja.
No tak, to też tak myślę, że panie Michale, ty też tak, jak to pan mówił, po cichu mogę tak puścić oko, że już chyba nie ma się co nastawiać, bo Dolkan to jako firma się zawinął generalnie w mało przyjemnych okolicznościach.
Także się śmieję, bo
Więc to...
Mówię,
ale jak my ładnie przeszliśmy...
Takie były kiedyś czasy, że zawsze były problemy, no ale no...
Ale później była Finlandia, Jari Litmanen w szatni, więc...
Z Finlandii do Dolkanu ząbki.
Więc było spoko. No dobrze, panie Michale, no to co? Dużo zdrówka. Dziękujemy w takim razie. Dzięki wielkie.
Za rozmowę. A jest...
Dziękuję i miło bardzo i sympatycznie, że ktoś o mnie jeszcze pamięta. Także...
Oczywiście pamiętamy, a panie Michale...
Całkiem fajny dzień dzisiaj.
Może tak na koniec, jak jest po fińsku? Do widzenia, do zobaczenia.
Na Kemin.
Na Kemin. No to na Kemin.
No to na Kemin.
I wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
I toż na Kemin, czyli dziękuję i do zobaczenia.
Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Pozdrawiamy serdecznie, no i miło i sympatycznie.
Bardzo miła rozmowa.
Michał Sławuta, czyli...
Pan Michał bardzo tak. Wygadany człowiek. Ile ciekawostek nam powiedział o Finlandii.
Widać, że tą Finlandią tak zupełnie nie przesiąknął mimo wszystko, bo taki energiczny bardzo i jednak trochę wymykający się stereotypowi typowego Fina, no ale oczywiście
ale
wiemy, że...
pomieszkał w Finlandii.
Że nie każdy w Finlandii musi być cichy i spokojny, też pewnie spotykał ludzi różnych, no ale fajne te historie o tych mandatach przede wszystkim. Wszystkim, czy o Jarim Litmanenie. No Jari Litmanen, zresztą mówiło się swego czasu, że może przejąć reprezentację Finlandii, zanim właśnie obecny selekcjoner, czyli Markku Kanerva, ją zaczął prowadzić. No ale ostatecznie wybór padł właśnie na Kanervę, no i chyba źle nie wyszli na tym, no bo jadą na Euro po raz pierwszy w historii, no i to myślę, że fajna bardzo sprawa. Cóż, dobrnęliśmy do szczęśliwego końca naszej audycji Eurotrip. Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o Finlandii, kraju Jana Ahonena, Walteriego Bottasa, Mattiego Hautamäkiego i przy okazji Teemu Pukkiego, czyli też, żeby nie było żadnego piłkarza, nie wymienimy, no bo jednak wokół piłki się trochę obracamy. Następne nasze spotkanie będzie miało miejsce w piątek o godzinie 12. Jeszcze do końca nie wiemy z Moniką, jaki kraj.
Ale zaraz będziemy to ustalać.
Jak macie jakieś pomysły, możecie pisać pod hashtagiem weszłe.fm. Na
do jakiego kraju mamy was zabrać?
Na pewno rozważymy, przejrzymy, zastanowimy się
i przeanalizujemy.
No a za dzisiejszą audycję dziękuję już bardzo serdecznie.
Wojtek Piela.
Monika Wądołowska i nasz realizator Juliusz Mikołaj. Wszystkiego dobrego, kłaniamy się nisko i mówimy cześć.